Kolejna kontrowersyjna sztuka pojawi się w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Filmy z pogranicza erotyki i porno będą wyświetlane dziś w kinie Lab, które podlega pod CSW.
To samo centrum w ubiegłym roku pokazało bluźniercze filmy Jacka Markiewicza pod tytułem Adoracja. Przedstawiał one nagiego mężczyznę, który ocierał się genitaliami o krzyż Chrystusa.
Mimo wielu dyskusji na temat repertuaru, CSW po raz kolejny realizuje swój program.
Poseł Jan Dziedziczak, członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, mówi, że jest to rodzaj demoralizacji społeczeństwa.
Pokazuje się treści upadlające aktorów, upadlające widzów i przedstawiająca miłość w związku z Dniem Świętego Walentego dzisiaj jedynie jako pełnienie seksualne, jako element pornografii, erotyki, a nie jako czucie wyższe, odpowiedzialne za drugiego człowieka, coś znacznie głębszego. Pytanie jest, czemuż służy ta sztuka? Jaki jest cel? Sztuka powinna mieć cel. Sztuka powinna prowadzić ku pięknu, prawdzie i dobru. Tymczasem to, co od dłuższego czasu przedstawia się w edycjach kultury, jest dokładnie tego zaprzeczeniem.
Warto zauważyć, że Centrum Sztuki Współczesnej dofinansowuje minister kultury za pieniądze podatników. Centrum posiada również mecenat państwa polskiego, co wiąże się z tym, że rząd autoryzuje repertuar centrum.
Unijne pieniądze, które mają pomagać podnosić kwalifikacje nauczycieli i zmniejszać wśród nich bezrobocie, nie przynoszą efektów, ocenia Ryszard Proksa.
Przewodniczący sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność odniósł się do zapowiadanej zmiany strategii przez Urząd Pracy wobec tysięcy bezrobotnych nauczycieli.
Do tej pory byli oni traktowani jak inni bezrobotni. Teraz kierowani są przez Urząd do Pracy między innymi na wiejskich świetlicach.
Wcześniej były minister edukacji Krystyna Szumilas polecała nauczycielom zmianę zawodu i zaproponowała zwalnianym nauczycielom różnego rodzaju kursy, na przykład florysty czy spawacza.
Teraz jest szansa, że nauczyciele będą mogli dostawać etaty w zawodzie, co ma umożliwić pula środków z Unii Europejskiej.
Ryszard Prokse, przewodniczący sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, mówi jednak, że kursy nie zapewnią bezrobotnym nauczycielom oferty pracy, bo nie podnoszą ich kwalifikacji.
To, co zapowiedziała była już pani minister Szumilas, budzi nasze przerażenie, ponieważ mamy już doświadczenia związane z zwalczaniem bezrobocia w oświacie. Polega to na tym, że organizuje się różne kursy i szkolenia i tak naprawdę ten nauczyciel być może zwolniony dostaje jakieś tam, prawda, dodatkową wiedzę, ale nie dostaje dodatkowych uprawnień, a pieniądze są przerabiane przez różnego rodzaju firmy i fundacje, które uświadamiają tylko w cudzysłowie nauczyciela, co to jest bezrobocie i jak się zachowywać aktywnie na rynku pracy.
Zwolnienia nauczycieli w ostatnim czasie to efekt między innymi niżu demograficznego i likwidacji szkół.
W ostatnich 2 latach pracę straciło kilkanaście tysięcy osób. W zeszłym roku prawie 7 tysięcy. Bezrobotnych nauczycieli będzie jeszcze więcej. W tym roku gminy planują likwidację już ponad 200 szkół, głównie wiejskich.
Doszło do porozumienia między zarządem spółki ArcelorMittal Poland a pracownikami firmy.
Zarząd wycofał swoją decyzję o niekorzystnej dla pracowników formie rozliczeń pracy osób zatrudnionych w systemie czterobrygadowym.
Nowy system spowodował, że pracownicy w styczniu i w lutym otrzymali pensję mniejszą nawet o 500 zł.
Mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland w Krakowie.
Mamy już w tej chwili podpisane uzgodnienie, że pracodawca się z tego wycofał, także po naszych tutaj interwencjach wszystkich przyniosło to rezultat. Wraz z wynagrodzeniem za luty zostaną im to zwrócone.
We wszystkich spółkach ArcelorMittal Polska w systemie czterobrygadowym zatrudnionych jest aż 70% pracowników. W sumie pracuje tam ponad 11 tysięcy osób. Firma ta jest największym na świecie producentem stali.
95 lat temu rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka.
14 lutego 1919 roku doszło do pierwszych walk między oddziałami Wojska Polskiego i Armii Czerwonej.
Wojna ta kojarzona jest zwykle z rokiem 1920, Bitwą Warszawską i zawartym w 1921 roku traktatem ryskim, ustalającym wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Wydarzenia te były jednak poprzedzone walkami w 1919 roku.
Bolszewicka Rosja anulowała wprawdzie traktaty rozbiorowe, ale prowadziła rewolucyjną ekspansję w kierunku ziem dawnej Rzeczypospolitej, zagrażając powstałemu w listopadzie 1918 roku państwu polskiemu.
Polacy walczyli o ustalenie granicy wschodniej i o zagrożoną przez bolszewicką Rosję niepodległość. Konflikt był nieunikniony.
Wojna polsko-bolszewicka miała wielką wagę w umocnieniu dopiero co odzyskanej niepodległości Polski, mówi profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Ta niepodległość liczona od 1918 roku była świeżą sprawą. Ani zjednoczone ziemie do końca od strony gospodarczej, ani od strony, nazwijmy to, kulturowej. Tymczasem przyszło zagrożenie, które nie tylko od strony militarnej czy politycznej groziło destrukcją tego państwa, ale nade wszystko od strony ideologicznej. Bo pamiętajmy, komunizm był zaprzeczeniem wszystkiego, co polskie i wszystkiego, co chrześcijańskie, a więc to, co stanowi o naszej tożsamości. W związku z czym ta walka była praktycznie nie tylko walką na śmierć i życie dotyczącą istnienia państwa polskiego, ale i walką na śmierć i życie dotyczącą polskiego narodu.
Jednym z najważniejszych wydarzeń pierwszych miesięcy wojny polsko-bolszewickiej było zdobycie Wilna, opanowanego w styczniu 1919 roku przez Armię Czerwoną.
Władze Ukrainy uwolniły ostatnią grupę osób spośród 234 zatrzymanych w związku z styczniowymi zamieszkami w Kijowie oraz w innych miastach tego kraju, poinformował Sztab Sprzeciwu Narodowego na Majdanie Niepodległości.
Wcześniej władze oświadczyły, że zatrzymani i aresztowani uczestnicy protestów antyrządowych zostaną objęci amnestią, jeśli demonstranci opuszczą zajęte przez nich budynki rządowe oraz oczyszczą ulice Kijowa z barykad.
I na zakończenie pozostały nam jeszcze informacje o pogodzie.
Dziś w kraju zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia, na północy i północnym wschodzie okresami deszcz i deszcz ze śniegiem. Na granicach zachodnich zachmurzenie umiarkowane i bez opadów.
Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie i w Dolinach Karpackich do 7 stopni na południowym zachodzie.
Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy umiarkowany, okresami dość silny, porwisty, zachodni.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 992 hektopaskale i będzie rosło.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za spotkanie.